Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Koroną Kielce. Wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kieres. Dzień dobry Panie Trenerze.
Dzień dobry.
Mamy pytania i od dziennikarzy, i od kibiców. Pierwsze, przejdźmy do dziennikarzy. I tak Adrian Kowalczyk z redakcji Gol. Panie trenerze, jak po przeprowadzonej analizie oceni Pan mecz z Lechem Poznań? Co według trenera było główną przyczyną dwóch różnych połów meczu w wykonaniu Pana zespołu?
Najpierw trzeba sobie jasno powiedzieć, z kim graliśmy. Graliśmy z Lechem Poznań, drużyną, która dwa lata temu świętowała Mistrzostwo Polski. Drużyną, która w poprzednim roku dotarła aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. A w tym roku nadal ma szansę na Mistrzostwo Polski. Co prawda traci Lech Poznań 6 punktów do Jagiellonii, ale naprawdę z tych drużyn z czołówki ma najkorzystniejszy kalendarz i wszystko się jeszcze może wydarzyć. To, co mówiłem na konferencji przedmeczowej, że Lech oczywiście ma swoje problemy, ale też ocena zawodników indywidualna, ich zawodników i tego, jak mogą grać mocno w formacjach, no to stanowi duży potencjał. Naszym zadaniem było przeciwstawić się drużynie Lecha, obudzić w tym meczu, w naszej grze atuty i pokazać to tutaj przy pełnym stadionie, bo wiemy o tym, że stadion był wypełniony w całości. Graliśmy tutaj mocno z naszymi kibicami. Jeżeli miałbym analizować to spotkanie, podsumowywać, no to już po analizie takiej już dogłębnej, no to pierwsza połowa zdecydowanie dla Stali Mielec i to nie tylko przez to, że graliśmy ambitnie, ale graliśmy bardzo dobrze jakościowo pod względem budowania gry z własnej połowy, budowania gry na połowie rywala. To wszystko miało taki bardzo ważny fundament w postaci tego, że jak gdyby Lech nie mógł się rozwinąć w tej pierwszej odsłonie z tego powodu, że graliśmy bardzo dobrze w fazach obronnych, też bardzo ofensywnie. Graliśmy momentami wysokim pressingiem, ale też ten pressing średni bądź średnio wysoki też był bardzo aktywny. A momenty takiego pressingu średnio niskiego, takiego powiedzmy, kiedy instalowaliśmy się na własnej połowie, to bardzo często graliśmy tak zwanym wypchnięciem i tutaj można powiedzieć, że przez te dobre fazy defensywne kontrolowaliśmy rywala. Kontrolowaliśmy tutaj przebieg wydarzeń i przekładaliśmy to na właśnie na te momenty bycia przy piłce. Kilka razy były momenty fazy kontry, ale bardzo dużo było momentów budowania gry właśnie w ataku pozycyjnym. Bardzo istotnym elementem był też kontrapressing, gdzie jeżeli traciliśmy piłkę, bardzo szybko odbieraliśmy piłki właśnie takie w elemencie kontrapressingu. No i to była taka ta wszechstronność, to było bardzo płynne, to było bardzo takie powiedzmy budujące i trwało to przez 38 minut. Do tego momentu Lech oddał tylko jeden niecelny strzał. My mieliśmy sporo stałych fragmentów, dużo więcej strzałów. Może nie udało nam się dojść do takiej sytuacji super strzeleckiej, ale było takich mocno, dużo mocnych takich akcentów, spięć pod w polu karnym rywala. Jeżeli miałbym powiedzieć tutaj, na czym musimy też, na co zwrócić uwagę pod kątem następnego spotkania, to na pewno to, co się dzieje w polu karnym rywala, że tutaj musimy troszkę lepiej popracować, jeżeli chodzi o ustawienie naszych zawodników i wrzucić to w trening. Na pewno na to zwrócimy uwagę. Druga połowa no była taka, że już nie udało nam się utrzymać tak wysokiego piętra gry na tle tak mocnego rywala. Myślę, że zdecydowało to, że już nie byliśmy w stanie kontrolować spotkania właśnie tymi momentami w defensywie wyższych podejść, czyli tego pressingu wysokiego, średnio wysokiego, bądź tego mocno aktywnego, średniego pressingu. Tego nam tutaj zabrakło, przez to Lech, jeżeli rozgrywał, to bardziej wtedy nas spychał już na naszą połówkę i bardzo widoczna była ta struktura obronna 5-4-1. Tutaj mocno pracowaliśmy, ale też sobie zakładaliśmy na odprawie przedmeczowej, że ten mecz może wyglądać tak w pierwszej połowie i tak wyglądał, ale zakładaliśmy też to, że założenia jedno, a wydarzenia boiskowe i rywal drugie. że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy zmuszeni bardziej bronić swojego pola karnego i trzeba będzie schodzić czasami nisko, no to ważna w tym wszystkim jest taktyka, ale ważna w tej taktyce jest tak zwana mentalność drużynowa i to na pewno mieliśmy. Jeżeli były momenty takie, że trzeba było bardziej bronić własnej bramki, pola karnego, blokować te strzały, współpracować, no to to w nas było i właśnie to jest ta nasza wszechstronność, że z jednej strony potrafimy być zespołem takim aktywnym, widocznym, a z drugiej strony, jeżeli rywal po prostu nam nie pozwoli na zbyt dużo, tak jak tutaj Lech Poznań, no to musimy być zespołem, który potrafi, jak tak jest takie przysłowie, jak nie możesz wygrać, to, to zremisuj. I na pewno do tego doprowadziliśmy. I ten kolejny punkt, na pewno ambicje mieliśmy większe, ale ten punkt jest też z perspektywy finału sezonu bardzo dla nas ważny.
Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa? W poniedziałkowym meczu widać było, że zawodnicy zostawili wiele sił na murawie.
No tak, też na odprawie przedmeczowej i też jak gdyby tuż przed wyjściem na boisko to ostatnie, powiedzmy, taka ta motywacja ostatnia w szatni tuż przed wyjściem, no uczulaliśmy się na to, że jest pełen stadion, że kibice przychodzą w jednym celu, chcą zobaczyć Stal Mielec, która gra dobrą piłkę, ale też Stal Mielec, która jest zdeterminowana. Żeby być zdeterminowanym, to trzeba grać intensywnie, być zaangażowanym w te wydarzenia boiskowe i na pewno tutaj nasi zawodnicy sporo sił, sporo zdrowia, sporo tej intensywności w grę włożyli. Zresztą to, co sobie to analizowaliśmy w tym pierwszym pytaniu, gra właśnie, jeżeli chodzi o te fazy obronne w pierwszej połowie, jeżeli grasz tak powiedzmy w fazach obronnych bardziej ofensywnie, czyli tym wysokim pressingiem, tym tak zwanym wypchnięciem, no to kosztuje zdecydowanie dużo więcej sił, fazy przejściowe, ta płynność, no to wymaga dużo energii i to było. Ale z drugiej strony jesteśmy przygotowani na to poprzez to, co robiliśmy na obozie zimowym, w przygotowaniach zimowych. Mikrocykle też służą do tego, żeby te fazy motoryczne były dobrze na zawodników oddziaływały. Także to w sobie mamy i dobrze to znieśliśmy. Nie ma żadnych w tej chwili kontuzji. Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji. Nikt nie pauzuje za kartki.
I drugie pytanie od Bartka. Panie trenerze, pana zespół niewątpliwie ma za sobą bardzo dobrą pierwszą część rundy wiosennej. Jak do tego faktu podchodzi sztab i zawodnicy? Czy musi trener mocno pilnować, aby w zespole nie pojawiło się rozluźnienie lub zbyt duża pewność siebie?
No, codzienna praca to jest zarządzanie też drużyną z perspektywy pierwszego trenera. Często się mówi o tym, że zarządzać trudnym momentem, ale też zarządzanie bieżącym momentem. Te bieżące momenty są różne. Są momenty takie, powiedzmy, kiedy tak jak teraz jesteśmy w fazie mocnego punktowania. Na ten moment zdobyliśmy najwięcej punktów, jeżeli chodzi o drużyny w Ekstraklasie w rundzie wiosennej. Codziennie nad tym pracujemy, codziennie ta mentalność jest wystawiana na próbę. Ta koncentracja, zaangażowanie w treningach, poziom treningu, też jak gdyby to, jak zawodnicy trenują, no jest ważne. Ważne jest to, jak myślą. Zwracamy na to uwagę. Ja cały czas powtarzam, jak mantrę takie, powiedzmy, te stwierdzenia, że naszym podstawowym celem jest trzymać się w Ekstraklasie. Oczywiście mamy tych punktów już sporo, ta przewaga jest duża, ale to jest nadal nasz cel podstawowy, bo choćby zawodnicy w regulaminie, który mają stworzony tutaj wewnątrz klubu, który premiuje pewne, powiedzmy, miejsca na koniec sezonu, no to zostanie aktywowane, wypłacone w momencie, kiedy drużyna matematycznie się utrzyma, a się nie utrzymała jeszcze. Dlatego cały czas dla nas podstawowym celem jest jak najszybsze zapewnienie sobie utrzymania w Ekstraklasie pod kątem matematycznym. Automatycznie robiąc to, podbijamy ten wyższy cel, który sobie ustawiliśmy, mocny środek tabeli. Być może każde miejsce wyżej ma dla nas spore znaczenie. Także to jest taki moment, ten mecz w Kielcach. Tak jak powiedziałem wcześniej, tu były mecze z Ruchem, czy z ŁKS-em, czy z Puszczą. Moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie to, żeby w sobotę po meczu w Kielcach mieć na koncie 40 punktów. To jest bardzo ważne i do tego będziemy dążyć.
Maciej Dycowski, Niemiec, Podkarpacie Live. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja z Leandro? Czy ujrzymy go jeszcze w tym sezonie na boiskach Ekstraklasy?
No, Leandro doznał w grudniu bardzo groźnej kontuzji. Wiedzieliśmy o tym, że będzie trwało to leczenie i dochodzenie takie rehabilitacyjne, będzie to trochę trwało. Leandro nie brał udziału w okresie zimowym, zarówno w tym okresie tutaj, kiedy trenowaliśmy w Polsce, nie brał udziału też w obozie, który był w Hiszpanii. Dochodził do siebie też później te treningi indywidualne tutaj z moim sztabem. Sukcesywnie doprowadzały jego do tego, żeby on mógł rozpocząć pracę taką treningową z całym zespołem i można powiedzieć, że dopiero tydzień temu rozpoczął takie treningi z drużyną. No, teraz go spotkała taka sytuacja losowa, bo musiał opuścić nas na 4 dni. W jego rodzinie jest pogrzeb, sytuacja losowa, w której on musi jako członek rodziny wziąć udział, chce przede wszystkim, także dostał ode mnie tutaj taką przestrzeń do tego, żeby z tą trudną sytuacją rodzinną się zmierzyć. Wróci do nas dopiero po meczu z Koroną. Oczywiście ma w tej całej sytuacji też rozpiskę indywidualną, ale no, jeżeli 3 miesiące pauzowałeś po bardzo ciężkiej kontuzji, no, nie można powiedzieć, że ktoś po tygodniu trenowania wróci już do gry. Nie jest to takie proste. Też perspektywa tego, że w linii obrony znalazł się w tej chwili Maksymilian Pingot, który też realizuje dla nas te minuty młodzieżowca. Trzeba wiedzieć, że to jest ten kolejny cel, który jeszcze przed nami jest bardzo wymagający, bo tych minut mamy jeszcze sporo do ugrania. No, Leandro musi trenować, jak to zawsze powtarzam, z dnia na dzień. Czas, który będzie przed nami, no, pokaże, czy jego forma przede wszystkim jest na jakim poziomie, a bieżącą sytuację w stosunku do niego, no, będziemy analizować, jak gdyby idąc do przodu. Być może będzie taka sytuacja, że Leandro jeszcze się pojawi, chociaż ja tego nie obiecuję, to życie, jak gdyby tutaj w naszej pracy to narysuje.
I drugie pytanie od Maćka. Trenerze, kapitan drużyny Christian Göttinger rozegrał już 400 meczów ligowych w barwach PGE FKS Stali Mielec. Jak wygląda Pana współpraca na linii kapitan-trener i jak ocenia Pan Christiana Göttingera jako zawodnika, kapitana, ale również w prywatnych relacjach?
No, to jest wielka sprawa rozegrać 400 spotkań w jednym klubie. Można powiedzieć tak, tutaj klub ma swoją kronikę, Stal Mielec ma naprawdę bogatą historię. Wiadomo, że w latach 70. drużyna Stali Mielec była dwukrotnie mistrzem Polski. Wiadomo, że też historia to klubu to też nie są tylko te momenty chwały, ale są te momenty też jak gdyby te lata tak zwane te trudniejsze i Christian na pewno tutaj uczestniczył na przełomie swojej kariery właśnie w tej drodze, gdzie było trudno i dotarł tutaj z klubem na taki moment. Także te 400 spotkań jest to imponujący wynik. To też dla niego jest nagroda za to, jaką drogę tutaj przeszedł w trudnych momentach z klubem. Też mówiłem na konferencji podmeczowej, że taki występ dla Christiana na pewno stanowił też spore emocje. Ja też podkreślałem, że no bardzo istotne, żeby jeżeli coś takiego się wydarzyło i zawodnik miał okazję coś takiego przeżywać, no to istotne też było to, żeby te emocje pomeczowe były takie jakie były. Czyli tutaj co prawda zremisowaliśmy, ale no najgorszą rzeczą byłoby, gdyby taki no występ był gdzieś tutaj porażką. Tak nie było. Christian był naprawdę w tym spotkaniu mocnym elementem drużyny. Miał też taki moment, że mógł po przerwie zdobyć bramkę, jednak Bartek Mrozek na to nie pozwolił. Jeżeli chodzi o relacje, no przede wszystkim ja tu mówię, jeżeli na linii trener-zawodnik, te relacje są odpowiednie, one są dobre. Christian ma swoją przestrzeń, jeżeli chodzi o to bycie zawodnikiem, ale też kapitanem tej drużyny. Dobrze wiązuje się z roli kapitana. No, takich prywatnych relacji to nie mamy, bo prywatnych relacji nie utrzymujemy.
Damian Krakowiak w siatce. Jak oceni trener występ Kamila Pajnowskiego w meczu z Lechem? Jak oceni pan jego miejsce w rywalizacji z Maksymilianem Pingotem i Marco Emanem?
Kamil Pajnowski, moim zdaniem, to jest zawodnik, który ma swój określony potencjał. Ma bardzo dobrą motorykę, jest niezłym zawodnikiem, jeżeli chodzi o budowanie gry, jeżeli chodzi o obrońcę. Mówię o takich walorach ofensywnych, ale to jest zawodnik, który na przełomie ostatnich lat konsekwentnie w rozwoju przeszkadzają mu kontuzje i to na pewno mu nie pomaga. Sądzę, że tutaj po przyjściu do Stali Mielec to był taki zawodnik, ten transfer nie był taki dla wszystkich oczywisty. Zawodnik na pewno wszystkich zaskoczył tym, że miał dobre wejście w sezon, był widoczny, był skuteczny, ale później bardzo szybko po 3-4 spotkaniach doznał kontuzji, długo pauzował. Trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli długo pauzujesz, to też nie grasz, nie budujesz swojej pewności. To na pewno Kamilowi nie pomaga. Teraz była taka przestrzeń do tego, że nie grał Maksymilian Pingot, bo był taki zapis między Lechem a Stalą Mielec, że nie może w tym meczu wziąć udziału. Dlatego w przerwie reprezentacyjnej szukałem rozwiązania, kto mógłby wskoczyć w to miejsce. Były dwa rozwiązania, że to będzie rozwiązanie Ejman, Matras, Essering, tak na Radomiaku, albo rozwiązanie, takie jak zobaczyliśmy, Essering, Matras, Pajnowski, padło na to drugie. Chociaż w przerwie reprezentacyjnej też sprawdzałem temat ustawienia Marko Ejmana jako tego półlewego. No i tak to zobaczyliśmy w meczu. Kamil Pajnowski, który moim zdaniem w to spotkanie wszedł dobrze, pewnie. Był właśnie taki aktywny w budowaniu gry, skuteczny w budowaniu gry, jeżeli chodzi o wyjście z naszej połowy. Mówię o grze ofensywnej. Miał 2-3 dobre interwencje w obronie, ale później nastąpił, powiedzmy, taka seria słabszych momentów. Myślałem też, że przerwa tutaj, która była między pierwszą a drugą połową, pozwoli zawodnikowi wyjść z tego trudniejszego dla niego momentu. Jednak tak się nie stało i Kamil nadal miał słabszy moment w grze, dlatego też skończyło się to zmianą. Wszedł Marko Ejman i cieszy mnie to, że ta zmiana była jak gdyby przygotowana przez te 2 tygodnie, że on mógł być też takim zawodnikiem sprawdzonym w kontekście bycia półlewym, zmiana solidna. Jeżeli chodzi o taką rywalizację w tym układzie, wiadomo, że Maksymilian Pingot z pozycji obozu hiszpańskiego wygrał rywalizację, ale też wiem o tym, ja już mówiłem przed sezonem, że Marko Ejman trochę stracił w okresie hiszpańskim przez infekcję. Wiadomo, że zaczęliśmy Essering, Matras, Pingot, to na ten moment jest takie nasze najbardziej optymalne ustawienie. Maksymilian Pingot dodatkowo robi dla nas minuty młodzieżowca, to jest istotne, ma przewagę, ale też nie tyle przewagę bycia młodzieżowcem, bo też udział Maksymiliana w tych występach, w których on brał udział, to jest, tracimy mało bramek, punktujemy, ale droga dla wszystkich zawodników w zasadzie jest otwarta. Sytuacje czasami kreują sytuacje losowe, też jeżeli chodzi o formę zawodników, także wszystko to jest na bieżąco oceniane. Ale na ten moment wiadomo, że Maksymilian Pingot jest tym zawodnikiem, który jako półlewy, to on tą rywalizację do tej pory wygrywał.
I drugie pytanie od Damiana. Jak oceni trener Aleksa Cetnara? Jak daleko od debiutu w PKO BP Ekstraklasie jest ten zawodnik?
Ja już mam na swoim koncie przez te kilkanaście lat pracy, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, wprowadzałem do piłki nożnej już kilku zawodników, którzy nawet grają w reprezentacji Polski obecnej, choćby w GKS-ie Bełchatu był taki zawodnik Damian Szymański, który jest obecnie powoływany przez Michała Probierza do reprezentacji, jest obecnie też kapitanem AEG Ateny. Także to są takie momenty, pamiętam z pozycji tamtego zawodnika, duży potencjał, ale też taki okres tak zwanego nie tyle rywalizacji, co na wstępnym etapie tak zwanego terminowania w pierwszym zespole. Alex ewidentnie wie o tym, że ta droga, która na ten moment jest przed nim, to jest tak zwane wkomponowywanie się w naszą drużynę, bo on też jak gdyby dokoptowując się do naszej kadry, na razie nie ma jeszcze takiego miejsca w tej tak zwanej 20 treningowej, jest zawodnikiem, który jest w głębi tej kadry i tak naprawdę on na razie jest na etapie takiego właśnie terminowania. Idąc z dnia na dzień, być może jego sytuacja będzie się poprawiała, być może będzie takim zawodnikiem, który z czasem znajdzie się powiedzmy w kadrze meczowej, a znalezienie się w kadrze meczowej, no to wtedy to jest ten moment, że jest potencjalnie szansa na być może na występ, na debiut. Jest to zawodnik moim zdaniem młody, bardzo młody, rocznik 2007. Z mojej oceny i z mojej powiedzmy takiej decyzji, że on tutaj mógł do nas dołączyć, no oceniłem to pozytywnie. Ciekawy potencjał, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Z mojej perspektywy jest to zawodnik, który w tej chwili w naszej hierarchii, naszej drużyny, naszego ustawienia i takiego profilu, na jakim mógłby grać, na jakiej pozycji, no to tutaj nawet dziesiątka, ósemka, być może nawet taka pozycja trochę cofniętego napastnika, także on stwarza perspektywę dosyć taką wszechstronną i uważam, że ma spory potencjał do rozwoju, ma też odpowiednie nastawienie, jeżeli chodzi o takie podejście mentalne, o rozumienie tego, w jakim miejscu się znajduje, także ma wszystko w sobie do tego, żeby popracować nad tym, że być może dla niego jakaś taka szansa się na przyszłość stworzy, ale jak zawsze powtarzam, nic nie jest gwarantowane, on musi po prostu pracować. Z jakiejś perspektywy dla niego jest to możliwe, że się rozwinie.
Paweł Skorp, Sportowa Planeta. Panie trenerze, Korona jest obecnie w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Czy wpłynie to dodatkowo na to, iż będzie się z nimi trudno grało w najbliższym meczu?
Teraz mamy za sobą 8 spotkań rozegranych wiosną. No już mierzyliśmy się z takimi drużynami jak Puszcza, Ruch Chorzów, ŁKS, czyli z drużynami, które są nisko w tabeli, bronią się przed spadkiem, ale też graliśmy z drużynami, które no, grają Mistrza Polski, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa. Wszystkie mecze były wymagające, nikt przed nami się nie położył. Każdy mecz był bardzo dużym wyzwaniem i też spodziewamy się dużego wyzwania, jeżeli chodzi o konfrontację z drużyną Korony. No nie trzeba tutaj nikomu też jak gdyby nakreślać tego, jak ciężko się gra w Kielcach. Wszystkie drużyny, które jadą do Kielc, niezależnie od tego, w jakim momencie jakby swojej formy znajduje się Korona, czy jest nisko w tabeli, czy wysoko, no zawsze ta Korona gra u siebie z takim nastawieniem dużej determinacji i tego się spodziewamy, bo jak gdyby to, co słychać z obozu kieleckiego, no ta determinacja na to, że i świadomość tego, że są w trudnej sytuacji jest duża, także wyzwanie jest dużego kalibru, ale też to, co powiedziałem wcześniej, dla nas jest to taki etap sezonu, mamy też swój cel podstawowy, wyższy. I dla nas jest bardzo istotne, żeby w tym trudnym spotkaniu, gdzie warunki nie będą dla nas sprzyjające, gramy na wyjeździe, na trudnym terenie, dla nas jest istotne, żeby po tym meczu mieć w tabeli 40 punktów.
Marcin Jastrzębski, Nowiny 24. Czego spodziewa się trener po grze Korony Kielce i jaką stale możemy zobaczyć w Kielcach? Wszechstronność z ostrożnymi akcentami czy wszechstronność z odważną, ofensywną grą pana drużyny?
Znaczy no najbardziej to by się chciało tego drugiego, czyli taka wszechstronność z taką ofensywną grą i z finalizacją, ze zdobywaniem bramek, czyli z wygraniem spotkania, ale takie założenia to jedno, ale też wydarzenia boiskowe drugie. My też do końca się nie możemy tak jakby nastawić na to, jak to spotkanie będzie wyglądało tak z góry. Też Korona też swoją sytuację, w której się znalazła, no trochę to kreują też ta sytuacja kadrowa. No, sporo mają ubytków kadrowych, kontuzji. Teraz też dokoptowali dwóch kolejnych zawodników. Też, no, ciężko też sprecyzować, jak ten skład będzie Korony wyglądał. Być może ustawienie. No, wcześniej, tak tydzień temu, ta kontuzja Nono, kluczowego zawodnika środka pola, która no, wyklucza go, można powiedzieć, do końca sezonu. No, wcześniej ten Kuzera kreował to ustawienie z trzema pomocnikami w środku. Teraz, kiedy wypadną, no, w wyjazdowym meczu z Widzewem grali na ustawieniem właśnie bardziej 4-4-2 na dwóch napastników. Także ciężko się tutaj odnieść do tego, czy to będzie ustawienie z przewagą w linii pomocy, czy też taką powiedzmy odważną grą na dwóch napastników. No tego nie wiemy. Nie wiemy, czy ci nowi zawodnicy są zawodnicy już do grania, już do tego, żeby akcentować się na boisku. Też może być taka sytuacja, że ktoś powróci po kontuzji. No korona na pewno będzie zdeterminowana. My, mając na uwadze to, że jeżeli korona będzie zdeterminowana, czyli no powiedzmy tej walki boiskowej nie zabraknie, myślę, że tak jak tutaj graliśmy z Puszczą, też to było istotne, że no my nie możemy się nastawić tylko na to, że będziemy tam walczyć. Oczywiście my musimy być zdeterminowani, my musimy się do tego mocno przyłożyć, przeciwnik musi czuć nasz oddech, że jesteśmy na boisku, że w tych momentach, kiedy trzeba walczyć, ale też uważam, że ta runda wiosenna i w ogóle ta sezon pokazuje, że jeżeli punktujemy, no to też pokazujemy dobre akcenty ofensywne, momenty budowania gry, no i do tego będziemy dążyć, żeby był wynik, ale też żeby były akcenty takie pozytywne do oglądania.
Adrian Kowalczyk, redakcja Gold. Trenerze, w ostatnim meczu w wyjściowej 11 nie zobaczyliśmy żadnego młodzieżowca. Czy w meczu z Koroną będzie trener nadrabiał te straty i jak trener podchodzi do przepisu o młodzieżowcu? Czy powinien on być kontynuowany w kolejnym sezonie PKO BP Ekstraklasy?
No zacznę od końca, czy jeżeli chodzi, czy on powinien, ten przepis powinien być. No ja tutaj nie mam do tego powiedzmy takiego stwierdzenia, że powinien być, czy nie powinien. Jeżeli ten przepis jest, no to ja się do tego dostosowuję. Jeżeli mamy kadrę też naszpikowaną młodzieżowcami, to ewidentnie to zrealizujemy. Jeżeli tego przepisu nie będzie, no to trudno, to nie będzie po prostu i będzie tak, jak kiedyś było, bo kiedyś też pamiętam, kiedy rozpoczynałem pracę w Ekstraklasie kilkanaście lat temu, to nie było przepisu młodzieżowca i ja zawsze w swoich drużynach wprowadzałem do Ekstraklasy bardzo młodych zawodników, a takiego przepisu nie było. Także jeżeli ktoś był dobry, to debiutował i grał i są to zawodnicy, którzy nawet, tak powiedziałem, grają dzisiaj w reprezentacji Polski. Wielu z nich gra w Ekstraklasie, także to są takie czynniki, które mogą się odbywać bez tego przepisu. Ja bym też wolał, żeby... Jeżeli ten przepis jest, no to powinno to być na takiej zasadzie, że po prostu młodzieżowiec gra, jeżeli schodzi z boiska, za niego musi wejść młodzieżowiec. Tutaj takie powiedzmy te elementy, powiedzmy, że są takie kary finansowe za to, że ktoś wstawia, nie wstawia, no to też nie jest sytuacja taka fair play, bo niektóre kluby sobie jak gdyby kupują te minuty, stać ich na to, żeby dopłacić i ewidentnie stworzyć sobie przewagę nad rywalami na boisku. Także no to ten obecny przepis nie jest do końca jak gdyby fair play. A czy teraz, jeżeli chodzi o to, że nie graliśmy młodzieżowcem, no są takie, to był trzeci występ, jeżeli chodzi o ten sezon, w ogóle jesień, wiosna, nie wystawiliśmy młodzieżowca w meczu wyjazdowym z Legią, nie wystawiliśmy młodzieżowca w meczu wyjazdowym z Pogonią. Teraz po raz trzeci nie wyszliśmy z młodzieżowcem na mecz z Lechem, no to tam się opłaciło w jakim stopniu, bo zdobyliśmy w tych meczach 7 punktów, to spory zysk. Oczywiście w końcówce meczu pojawił się Mateusz Stępień. Wraca teraz Maksymilian Pingot. Też ostatnio lepsza forma jest Igora Strzałka. To widać po treningach. Jest jeszcze Łukasz Gerszenstein, także na pewno te minuty będziemy starać się nadrabiać i tutaj, tak jak tutaj w klubie, zapewniłem prezesa, że ten limit młodzieżowca wypełnimy.
Mamy też pytanie od naszego kibica. Trenerze, czy po meczu myślał trener o tym, że w 65. minucie zamiast Wołkowicza mógł trener wprowadzić Kaja? Już nie raz, gdy grali razem z Ilią, potrafili zmienić wynik na naszą korzyść.
Nie tyle po meczu się zastanawiałem, co się zastanawiałem w trakcie spotkania, bo jeżeli trwa spotkanie i analizuje się na bieżąco i po meczu jest łatwiej, bo po meczu to sobie możesz wszystko sprawdzić i tak sobie pomyśleć, że mogłem tak, a nie inaczej. W czasie meczu są emocje, w czasie meczu jest jak gdyby wszystko idzie o wynik. Te decyzje mogą zaważyć na wszystkim. Miałem w głowie też, czy nie wpuścić Kaja, tylko że jeżeli mówimy o tym, że Ilja gra z Meriluoto, z Kajem Meriluoto, grywają te momenty razem, tak jak w meczu z Puszczą Niepołomice przy wyniku 0-1 wchodzi Kaj. Trzeba mieć na uwadze to, że Kaj wszedł wtedy nie na pozycję drugiego napastnika, tylko na pozycję tak zwanej lewej dziesiątki. A po to, żeby nie zburzyć tej naszej jak gdyby struktury gry, którą zbudowaliśmy na obozie w Hiszpanii, To była taka faza meczu, gdzie ewidentnie dominowaliśmy, kiedy zamykaliśmy puszczę na połowie właśnie rywala i potrzebny był zawodnik, który właśnie pomoże Ili tam w pobliżu pola karnego i to się ewidentnie sprawdziło. Ta 65. minuta, rozmawialiśmy tutaj ze sztabem, analizowaliśmy, brałem pod uwagę wpuszczenie Meriluoto, być może właśnie w ten sposób, ale też Krzysiek Wołkowicz to jest ten zawodnik, który właśnie dzięki jego grze często przechodzimy na takie zbliżenie jego bliżej Ili i to też jego bramka na Legii Warszawa, jego bardzo dobra gra w Szczecinie. Także Krzysiek się bardzo mocno odznaczał w meczach z tymi rywalami, którzy są 106 i te zmiany, tak jak na Śląsku Wrocław, to też była bardzo dobra zmiana. Przede wszystkim z Krzyśkiem mocno punktujemy, a też nie wpuściłem Kaja Meriluoto, dlatego że, tak powiedziałem, z Puszczą Niepołomice przebywaliśmy na połowie rywala, praktycznie zamykaliśmy puszczę na ich połowie, a w meczu z Lechem od 65. minuta to był taki moment, że graliśmy bardziej na własnej połowie, broniliśmy bardziej własnej bramki. No i jeżeli Kaja bym wpuścił na lewą dziesiątkę, on musiałby bardziej współpracować z Krystianem Gettingerem w bocznym sektorze, blisko naszego pola karnego i to nie było dla nas korzystne z pozycji taktycznej. Także ten fragment, w jakim już byliśmy meczu, nie spowodował tego, że przeszliśmy na dwóch napastników.
I to wszystkie pytania. A na stadionie Przysolskiego 1 widzimy się 13 kwietnia podczas meczu z Widzewem Łódź. Bilety na to spotkanie można nabyć w sklepie FKS Stal Mielec oraz na stronie biletystalmielec.com. Do zobaczenia.
No, dziękuję, do widzenia.